Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Jak zwykle witają Was dwie Karoliny.
Tak, to się akurat nie zmieniło. No i co? Jak tam minął Twój tydzień?
Zaczynając może od pozytywnych rzeczy.
No, my jesteśmy takie pozytywne babeczki, no wcale nie narzekamy.
To chyba jak wielu z Was również, ten tydzień upłynął pod nazwą Gambit Królowej.
Mój nie.
Ale wiem, że dużo osób pisało jeszcze przy ostatnim odcinku i na Instagramie, a niestety my nagrywamy te odcinki z kilkudniowym wyprzedzeniem i zanim tamten się ukazał, to ja już chyba w całe obejrzałam. Więc nie zdążyłam się podzielić moją recenzją.
To nie mów za dużo, bo nawet moja mama też mi polecała ten serial, że mi troszkę tak opowiedziała, mówiła, że jest piękny i cudowny po prostu, więc...
Nie, no nie wiadomo, nie mam tutaj zamiaru mówić, jak się kończy, ale na pewno jest to super serial. Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie słyszał o tym, to jest na Netflixie, produkcji amerykańskiej, ale nasza duma, Marcin Dorociński gra tam... Być może nie jest to jakaś główna rola, ale właściwie taka rola, która pojawia się jakoś tam w każdym odcinku, takie widmo jego, więc bardzo spoko, że nie wiem, czy wygrał casting, czy go zaprosili, czy coś
tam. Nie, no, on jest w ogóle super aktorem, także tak ja go pamiętam z tej pierwszej części Pitbulla i z tego serialu, który leciał w telewizji polskiej. No, tam też miał fajną rolę.
No. Tak, więc serial jest o graniu w szachy, krótko mówiąc. I jakoś tak dużo wspomnień się obudziło we mnie dotyczących gry w szachy i przypomniała mi się taka śmieszna anegdotka, że ja zawsze uważałam, że umiem grać w szachy, bo jakoś tak wydawało mi się to takie bardzo cool, wiecie o co chodzi. Takie zajęcie dla takich pseudointelektualistów.
Czemu pseudo?
No bo nie wiem, na ile mi to dobrze szło, po prostu wiedziałam, jakimi pionkami jak się rusza, nie? A jakiejś takiej strategii w tym nie było. Ale przypomniało mi się, że przede wszystkim jak byłam w podstawówce i moja koleżanka mieszkała w bloku obok, Martyna, wątpię, żeby tego słuchała, ale jeżeli tak, to pozdrawiam. Więc spotykałyśmy się na partyjki, dwie dziewczynki z podstawówki spotykały się na partyjki gry w szachy, także jestem ciekawa bardzo, jak nam to wychodziło. A następnie w liceum pamiętam, że miałam taką grupkę znajomych i w któreś wakacje, chyba takie około maturalne, postanowiliśmy chodzić do naszej ulubionej kawiarni, zresztą twojej też, Włodkowica 21.
Tak, myśmy tam kiedyś...
Która już nie istnieje.
Spotykałyśmy się tam kiedyś cały czas, no.
I skumaj, że my tam chodziliśmy z szachami po to, żeby siedzieć cały dzień, pić kawę i grać w szachy. Ja nie wiem, mi się wydaje, że właśnie te wakacje jakoś około matury były takie bardzo, no, zabawne, bo pamiętam, że mieliśmy takie różne dziwne zajęcia w stylu lansowania się w mieście na grę w szachy.
Znaczy, wiesz, może lepiej było grać w szachy, bo ja pamiętam, że też większość swojej klasy maturalnej spędziłam siedząc w knajpach, jakkolwiek to brzmi. I no po prostu moim głównym zajęciem było picie kawy i Red Bulli, także no może lepiej chociaż było grać w szachy.
Myślę, że to było podobne zajęcie, tylko dbaliśmy bardziej o nasz taki, wiesz, wygląd takich, co chodzą do antykwariatów i pod pachą mają szachy.
Oj Boże.
No, także no nie przetrwało to do dziś, ale mam zamiar wrócić do tej pasji zdecydowanie. Myślę, że jak wszyscy po oglądaniu tego serialu nagle będą kupować szachy i rozgrywać jakieś partyjki na imprezach dla hipsterów.
Trzymam kciuki za ciebie. No ja kilkukrotnie w życiu próbowałam grać w szachy, natomiast przyznam, że no jakoś chyba nie jest... nie byłam chyba w tym najlepsza. Chociaż oczywiście wiadomo, że no to trochę praktyki potrzeba i dobrego poznania zasad, prawda? Ja tam zawsze wolałam karty od szach.
Rozumiem. Ty w wojnę tam łoiłaś.
Nie, myśmy kiedyś, ja kiedyś dużo z koleżankami grałam w pokera. No, także, chociaż też nie mogę powiedzieć, żeby któraś z nas była jakoś specjalnie uzdolniona, ale było fajnie. No.
Ja byłam uzdolniona w Macao.
Macao, świetna gra. Też.
A co w Twoim świecie telewizyjnym?
Ja w zeszłym tygodniu, zaraz po naszym oglądaniu podcastu, miałam zjazd energetyczny. Zrzucam to na Twoją historię. Ja, prawda jest taka, że pewnie cały zeszły tydzień był taki dosyć intensywny, no więc wiadomo. I jakoś przeglądałam, chciałam jakiś dokument obejrzeć. Miałam jakiś taki, nie wiem, taką chęć. No i przeglądałam wszystko, co tam jest dostępne na HBO, na Netflixie. Jakimś cudem zorientowałam się, że ja nigdy nie dokończyłam, pewnie wyniknęło to z mojej frustracji związanej z nierozwiązanymi sprawami, The Keepers.
To jest... o tych zakonnicach?
Tak, o zakonnicy.
Aha, to ja to widziałam.
Tak, no właśnie. I ja się zorientowałam, przeglądając tam, wiesz, widać ile odcinków obejrzone czy coś, że nigdy tego... Obejrzane, przepraszam. Że nigdy tego nie dokończyłam. Myślę sobie, no nie może tak być. A że tak już bardzo dawno temu do tego podchodziłam, to stwierdziłam, że obejrzę od początku. I tak jak usiadłam, to wciągnęłam wszystko naraz w zasadzie. I po prostu płakałam tam 35 razy, słuchając tych okropnych historii, więc ja nie wiem, dlaczego wcześniej... Może ja zapomniałam? Naprawdę nie mam pojęcia. Także no nic nowego Wam nie polecę, bo wszyscy widzieli te Keepers już 350 razy, więc nie ma o czym rozmawiać, ale no, także to na pewno obejrzałam. Niestety, z przykrością stwierdzę, nie miałam czasu na nic innego. Widziałam Top Model, także no, to jest wszystko. Ja jakieś tam książki czytałam, ale też nic ciekawego, bo już miałam dosyć trochę patrzenia się w ekran, szczerze mówiąc. Wiem, że to może być dla Ciebie zabawne, ale no dla mnie to przejście na pracę zdalną, już te kilka miesięcy siedzenia non-stop przed komputerem, to nie była norma jakby przez ostatnie kilka lat, prawda? Bo z komputera oczywiście korzystam codziennie, ale w dużo innym wymiarze niż większość osób, także no trochę czasami mam dosyć już ekranów, no.
No ja codziennie siedzę przez 8 godzin albo i więcej w odległości 5 cm od wielkiego monitora.
No właśnie. Nie, w tym tygodniu też dużo muzyki słuchałam, dla relaksu posprzątałam sobie łazienkę, także takie miałam jakieś...
No spoko.
Dziwne rozrywki, no.
Ja muszę jeszcze tutaj wspomnieć o wielkiej celebracji urodzin mojego psa. Jak zwykle.
Jakbyście nie widzieli na Instagramie, to żałujcie.
Tak, ale właśnie chciałam polecić wszystkim psim wielbicielom, nie wiem.
Myślałam, że powiedzieć rodzicom.
Psim rodzicom, tak, że postanowiłam w końcu kupić mojemu pieskowi takie wypasione łóżko, bo wydaje mi się, że on jakoś tak na starość bardziej docenia to, bo jak był mały, to nie znosił żadnych łóżek, bo służyły mu tylko i wyłącznie do zaspokajania swoich potrzeb seksualnych.
Mój piesek też tak robił.
Ale właśnie teraz, przez pierwsze tam 5 minut jak to zobaczył, to myślał, że to jest zabawka do gwałcenia, ale potem mu pokazałam, że nie, no tutaj się śpi.
I czy teraz... położyłaś się tam?
Nie, mówię mu, żeby się położył, no i on rozumie, jak ja do niego mówię, wiesz. Więc naprawdę zauważyłam, że to jest duża różnica, bo on ostatnio cały czas płakał, bo próbuje nas terroryzować, żeby wchodzić na kanapę, na łóżko, na wszystko i po prostu on jest taki wygodnicki, że wydaje mi się, że dzięki temu, że teraz ma takie prawdziwe łoże, które jest takie grube i miękkie, to w końcu chyba się czuje, że nie potrzebuje już na kanapę wchodzić.
Ma swoją kanapę ciekawe. W zasadzie. No, ja teraz patrzę na to łóżko i sama bym się na nie położyła.
Nie, naprawdę jest wypasione, a kupiłam je w TK Maxie. I widziałam, że ta firma jest ze Stanów i mają tam dokładnie te łóżka za jakieś $150 czy coś tam, także dobra oferta była. Oczywiście teraz już do TK Maxu nie pójdziemy, bo jest zamknięty. Ale może kiedyś.
To prawda. No Lucynka i łóżeczko to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ona już miała jakieś tam legowiska. No ona preferuje spać na mojej twarzy, także... Albo zaraz pod moją pachą, tak żebym nie mogła się ruszyć. Także niestety. Wiem jeszcze, na czym dużo spędziłam czasu w tym tygodniu. Obejrzałam trochę jakichś bardzo starych odcinków w ogóle Poland, żeby się jakoś tak zresetować. Odcinki, które już widziałam, ale oni są zazwyczaj bardzo zabawni, także miła odskocznia.
No ja ich obserwuję na Instagramie, ale nie wiem, czy zauważyliście, że ten poprzedni odcinek, jaki wrzuciłyśmy, był taki dość chyba smutny w takim ogólnym wydźwięku. Nawet nie miałyśmy żadnych bloopersów do wycinania.
Tak.
Nic śmiesznego podczas tego odcinka nie powiedziałyśmy, żeby to nawet wyciąć.
Tak, to prawda. Byłyśmy, no jakoś, no nie wiem, no nie byłyśmy w nastroju do jakiegoś dowcipkowania.
I bardzo jestem właśnie zdziwiona, że nikt jakoś mocno nie skrytykował mnie, bo w sumie jak potem wszyscy pisali komentarze, że o, ta sprawa w Columbine, taka znana, no słyszałem, ale coś tam, to byłam właściwie spodziewałam się, że będzie 100 komentarzy w stylu to powiedziałaś źle, to powiedziałaś źle, to powiedziałaś źle, a nie było, także
ale ja to mówiłam, że dobra robota, przecież jak zaczęłyśmy nagrywać, znaczy jak skończyłyśmy nagrywać w zasadzie, że fajnie to opowiedziałaś. No.
Gdybym wiedziała, że wszyscy nasi słuchacze już znają tą historię, to może bym wybrała. Żeby się tak nie stresować później, ale no, spoko. Także dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się jakoś tak bardziej tutaj rozrywkowo opowiedzieć tę historię, chociaż nie wiem, co ty masz.
Ja mam dziwną historię w tym tygodniu.
Chociaż moja historia w sumie też jest okropna, także no nie wiem. Dobra, nieważne. Zapraszamy.
Historia, którą dzisiaj opowiem, zaczyna się 14 grudnia 2005 roku w okolicy Las Vegas. Mężczyzna, który był kierowcą ciężarówki, zauważa palący się samochód. Kierowca ciężarówki, który jechał jedną z tamtejszych dróg, zauważył, że niedaleko pali się, coś się pali, tak? Jak zbliżył się do tamtego miejsca, okazało się, że był to samochód. No i stwierdził, że no ma gaśnicę, tak? Spróbuje ten samochód wygasić, ale kiedy podszedł do środka, żeby sprawdzić, czy przypadkiem, no nie wiem, może ktoś tam nie siedzi, prawda, czy coś, czy nic się złego nie dzieje, i zaczął gasić ten samochód, to zauważył, no wiadomo, on już był bardzo mocno spalony, zauważył w środku coś, co przypominało ludzkie ramię. Oczywiście, jak tylko to zauważył, od razu zadzwonił do odpowiednich służb, które bardzo szybko przyjechały na miejsce zdarzenia. Rzeczywiście, kiedy ugaszano samochód, w środku było ciało, a dokładnie w bagażniku. Bagażnik był zamknięty, ale udało się go otworzyć i to ciało stamtąd wyciągnąć. Ono było bardzo, bardzo złym stanie, praktycznie w pełni spalone. Jak potem oceniono, było spalone w 70%, czyli tak naprawdę no, ciężko było cokolwiek powiedzieć na pierwszy rzut oka. Oczywiście ciało oddano do badań, a policja zajęła się miejscem zdarzenia. Na początku chyba ten mężczyzna, który zauważył palący się samochód, nic sobie wielkiego z tego nie zrobił, dlatego że z tego, co zrozumiałam, jest nie jest to takie niespotykane tam, że ktoś gdzieś na opuszczoną drogę coś wywiezie i to spali, bo chce się tego pozbyć, albo na przykład ukradł samochód, albo coś. Nie wiem, czy to jest prawda, u nas raczej nie pali się przypadkowo samochodów przy drodze, no ale może jakbyśmy mieli tu gdzieś pustynię, to byłoby inaczej.
Bo chyba, żeby oddać coś na złom, to trzeba za to zapłacić, więc dlatego chyba...
Tak. Dziwnym tylko było, że to był dosyć drogi samochód, dlatego że to był, wiesz, wypasiony Jaguar jakiś tam, więc no, ludzie zazwyczaj nie palą takich samochodów. No ale właśnie, może ktoś go ukradł, albo może ktoś po prostu, nie wiem, stracił pieniądze, nie mógł już, nie wiem, za niego płacić, no cokolwiek.
Nie wpadł na to, żeby samochód sprzedać.
Nie, chyba nie. Na miejscu zbrodni, w tym samochodzie, policjanci znaleźli kilka rzeczy, jakąś tam torebkę, jakieś narzędzia, ale z ważniejszych spraw, jakieś strzykawki w ogóle, a z ważniejszych spraw udało się znaleźć jedną z tablic rejestracyjnych, z której coś tam można było odczytać. W jednym z programów, które widziałam na ten temat, pan, który się wypowiadał, tłumaczył, że ta tablica była przykręcona, te gwoździe się stopiły i tablica spadła. Chyba dlatego się w pełni nie spaliła. Nie wiem, czy to rzeczywiście tak działa, tak powiedział. I dzięki tej tablicy rejestracyjnej udało im się odnaleźć adres właściciela i okazało się, że właścicielką jest Kelly Ryan. Dość szybko okazało się, że osoba w tym samochodzie to prawdopodobnie kobieta, no bo jakieś tam coś, nie wiem, czy po ubraniach, jakichś resztkach, no w jakiś sposób stwierdzili, że to mogła być kobieta. Oczywiście w 100% pewności jeszcze nie mieli. No i policjanci stwierdzili, że bardzo prawdopodobne, że była właśnie to ta właścicielka samochodu, Kelly. Udali się więc do jej domu, do jej męża, który nazywał się Craig Titus. No, byli pewni, że będą musieli mu przekazać bardzo złe wieści. Oczywiście, tak jak mówiłam, pewności jeszcze nie mieli, no ale wszystko na to wskazywało. I tutaj niespodzianka, po drzwi otworzyła im Kelly.
Aha, to niespodzianka faktycznie.
Prawda? Tak. No i oni tam mówią, że chcą gadać z tym i z tym typem. Ona mówi, no to ja jestem jego żoną, a oni zdziwieni, prawda? No i wtedy mówią, że znaleźli samochód, który należy do niej, gdzieś tam spalony przy drodze, a w środku ciało. I że byli pewni, że to ona. No i ona twierdzi, że tak, że tego ranka wstała i rzeczywiście zobaczyła, że tego samochodu nie ma w garażu. Policjantów to trochę zdziwiło, no bo większość osób chyba zgłosiłaby zaginięcie samochodu, zwłaszcza drugiego samochodu, prawda?
No chyba, że masz coś do ukrycia.
Właśnie. Ale ta pani Kelly była bardzo wylewna, zresztą jej mąż też, i miała w ogóle jakby wskazówki dla policji, kto mógł w tym samochodzie się znajdować. Powiedzieli, że bardzo możliwe, że była to ich osobista asystentka Melissa James i podejrzewali, że ona właśnie tamtej nocy zakradła się do ich domu i ukradła im ten samochód, ponieważ była u nich wcześniej i zabierała swoje rzeczy. Mówili, że rozstali się, ich współpraca się zakończyła, dlatego że Melissa ich kradła, dlatego że miała problemy z narkotykami, no i po prostu przestali się dogadywać i zobaczyli, że ona ich po prostu oszukuje, no więc postanowili kupić jej bilet do domu. Jej matka mieszkała chyba w New Jersey i podziękować jej za współpracę, że tak powiem. A jej mąż powiedział, że nie zgłosili tej kradzieży od razu, bo był pewien, że będzie w stanie ją znaleźć, dlatego że oni chyba w ogóle jeszcze jej dali kasę na hotel, żeby miała gdzie się zatrzymać na 2 dni.
Mhm. To miło.
Okazało się, że oczywiście policja skontaktowała się z mamą Melissy, no i ona potwierdziła w dużej mierze to, co mówili Kelly i Craig, dlatego że rzeczywiście przyznała, że jej córka miała w przeszłości problemy z prawem. Melissa była tancerką, prowadziła jakieś studio tańca, chyba na Florydzie, z tego co pamiętam. Była w ogóle bardzo młoda, jak ten biznes otworzyła, miała bodajże 19 lat i poznała Craiga na jakiejś takiej konwencji fitnessowej, kiedy on jej mówił, że zrobiłby...
Konwencja fitnessowa, to
no,
brzmi...
No taki konwent, jak to się mówi.
To
no.
Brzmi jak coś, na czym chciałabym być.
Okej. Tak, bo zaraz w ogóle opowiem trochę o tych bohaterach tej historii, bo oni są też bardzo ciekawi. I to nie wiem, czy to będą takie eventy, na których tobie by się podobało. W każdym razie poznali się właśnie w takich okolicznościach i on jej mówił, przekonywał ją, że ona właśnie w Kalifornii czy tam w Nevadzie zrobiłaby dużo większe pieniądze i prowadziłaby to wszystko z dużo większym powodzeniem. A dlaczego on tak twierdził i skąd w ogóle się tam wziął? Ano dlatego, że Craig był kulturystą.
Okej. Okay.
Tak, był zawodowym kulturystą, tak samo jak jego żona.
Mm.
Historia Craiga z kulturystyką zaczęła się, kiedy był jeszcze w szkole, grał w futbol amerykański, natomiast niestety no nie rósł tak, jakby się to podobało jego trenerom. I chyba w jakiś sposób został przez to wykluczony.
Ale co masz na myśli? Rósł w sensie jego ciało?
Tak, tak, tak. I ani nie był na tyle chyba wysoki, ani na tyle szeroki, na tyle masywny, żeby im ta drużyna była starsza, wiesz, no wiadomo, prawda, no dzieci dorastają. Ci chłopcy, którzy grają w futbol, często są no dużo więksi niż ich rówieśnicy, prawda, no bo masa jest tam chyba mimo wszystko potrzebna.
No to da się chyba dorobić jakimiś tam odżywkami.
No, no właśnie. No i z tym futbolem mu nie wyszło, natomiast on chyba miał bardzo duże ambicje, dlatego że pochodził z rodziny robotniczej, ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali fizycznie i chyba po prostu miał ambicje, chciał coś ze sobą zrobić. Nie to, że coś było nie tak, broń Boże, z tą jego rodziną, ale może też jego rodzina jakby oczekiwała, prawda, że nie wiem, będzie mu się lepiej powodzić, nie będzie musiał tak ciężko pracować na to, żeby dobrze żyć. I w ten sposób jakby ten, może gdzieś miał jakiś kompleks tego, że był mały, oczywiście mówię w cudzysłowie mały, i zaczął bardzo mocno ćwiczyć, zaczął chodzić na siłownię, wiesz, zaczął no rosnąć po prostu wszerz, prawda?
Tak. Jadł 20 jajek dziennie.
Tak. Mięśnie budować, no i też przede wszystkim miał bardzo dużo samozaparcia w sobie, co jest chyba kluczowe w tego typu, w tego typu, nie wiem jak to nazwać, zawód, to jest zawód chyba tak, czy nie, sportowcem był w pewnym sensie, więc profesjonalnym
atletą.
Tak. No, ale niestety troszeczkę zboczył, dlatego że w pewnym momencie, no z tej jakby takiej, wiesz, poprawnej ścieżki, którą powinien iść, no bo zaczął brać różnego rodzaju używki, które miały pomagać mu w osiąganiu jeszcze lepszych efektów, na przykład sterydy, prawda?
No wiadomo.
Jak wiadomo, tego typu leki mają różne skutki i jest coś takiego, co słyszałam, że nazywa się Roy Rage od sterydów po angielsku, czyli no, napady agresji spowodowane właśnie przyjmowaniem tego typu środków.
Mhm.
I on troszeczkę, Craig troszeczkę z tego słynął właśnie, że był taki, no nazwałabym go niestabilnym, że łatwo wpadał w złość, miał te napady agresji rzeczywiście, ale jemu chyba nie przeszkadzała ta łatka specjalnie. On ponoć był bardzo dobry w przekuwaniu tego typu rzeczy w marketing w pewnym sensie. I nawet doszło do tego, że przy jakichś zawodach, podczas których zajął 2. miejsce, tak się wkurwił, że wziął tą nagrodę i walnął nią o ziemię, wiesz, rozwalił ją, co w ogóle jest niespotykane na tego typu zawodach. Podobno to jest po prostu, no zresztą na żadnych zawodach się tak człowiek nie powinien zachowywać.
Ale dostał nagrodę.
Tak, to ale czemu się wkurzył?
Aha, okay.
No, wiesz. No i nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy ktoś na zawodach sportowych, nie wiem, lekkoatletycznych dostaje medal, nie wiem, wyrzuca go do śmietnika, ostentacyjnie odchodzi. No, tym, z którymi konkurujesz, też się należy jakiś szacunek, prawda? No właśnie. No i tam wybuchła, wiesz, cała afera, zrobili z niego takiego, sam z siebie w sumie zrobił takiego bad boya w tamtych kręgach kulturystycznych, ale z tego, co wszyscy podkreślali, w ogóle mu to nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie, wiesz, jakby korzystał z tego, z tej łatki, gdzieś tam mu się to może nawet i podobało. Niestety w pewnym momencie popadł w kłopoty z prawem, ponieważ w 95 został przyłapany na dealowaniu ekstazy. Tak? Dorabiał sobie chyba gdzieś na boku. No, lubił tego różnego rodzaju używki i chyba się stąd to wzięło. W każdym razie został skazany, ale dostał wyrok w zawieszeniu. Niestety nie potrafił być grzeczny, dlatego że przyłapano go na braniu anabolików. No i trafił do więzienia w 97 na 2 lata, wyszedł w 99. W międzyczasie, kiedy to wszystko się działo, poznał kobietę, która nazywała się Kelly właśnie. Mhm. I no, bardzo mu się spodobała, dlatego że ona też była kulturystką. Ona pochodziła ze stanu Michigan, jako dziewczynka, nastolatka była gimnastyczką, bardzo mocno trenowała. Potem w koledżu była cheerleaderką, była kapitanem drużyny tańca, układała wszelkie choreografie, bardzo mocno tym żyła. I gdzieś też widziałam taką informację, że ona planowała startować do drużyny cheerleaderek Lakersów bodajże, czy kogoś tam, ale ponoć w telewizji zobaczyła program kulturystyczny, właśnie relacje z zawodów dla kobiet, jeżeli chodzi o te zawody kulturystyczne. Ponoć był taki wielki boom na kobiety właśnie w kulturystyce, zrobił się w latach 90., że był to głównie taki męska dyscyplina, powiedzmy.
I ona wygląda tak jak te właśnie panie, które tak mi się kojarzą z tym.
Tak, tak.
Jest
tak
taka bardzo, bardzo, bardzo umięśniona.
To znaczy, wiesz co, no, muszę przyznać, że jak widziałam jakieś filmy z nią, no to ona jest taka dosyć zgrabna. Oczywiście jest bardzo umięśniona, ale nie wiem, nie wyszły mi oczy na wierzch, że tak powiem.
Okay.
Tak. I właśnie najpierw gdzieś tam zaczęła się tym zajmować amatorsko, a potem już profesjonalnie. No i jej przewaga, jaką miała nad wieloma swoimi przeciwniczkami, to była właśnie, to było to zaplecze gimnastyczne, że tak powiem, bo oni ją nazywali Flying Ryan, czyli latająca Ryan, bo ona potem miała w swoich rutynach tych fitnessowych, które pokazywała na zawodach, takie, wiesz, skoki po prostu przez całą prawie, że scenę, podskoki, szpagaty, wiesz, tam zakładanie nogi za głowę prawie, że... No i zazwyczaj kobiety, kulturystki, tak, nie miały takich umiejętności. Więc to robiło ogromne wrażenie, że nie dość, że tak pięknie zbudowana, prawda, tak wypracowała każdy tamten mięsień, no to jeszcze potrafiła po prostu, wiesz, tam, nie wiem, zrobić z siebie ludzkiego precla, także... No. Nie wiem, czy aż tak, a w każdym razie była bardzo rozciągnięta. No tak, może ja odniosłam wrażenie, że ona nie jest taka wielka, bo właśnie jej mąż jest po prostu szerokości szafy trzydrzwiowej, nie?
Na pewno musicie zobaczyć ich zdjęcia, bo mi Karolina tak właśnie pokazała i to zupełnie inaczej można sobie to wyobrazić. Po prostu wyglądają nienaturalnie i tyle, nie?
Znaczy, no dla mnie największy jakby szok odniosłam, jak zobaczyłam tego faceta naoliwionego, jeszcze takiego, wiecie, opalonego, no to naprawdę on jest po prostu wielki. Ja bym się chyba przestraszyła, jakbym kogoś takiego zobaczyła na ulicy, nie?
No.
Naprawdę ogromny pan. Wydaje mi się, że jakby machnął, to bym się od ściany odbiła. Także. A ja do najmniejszych nie należę. Także. Jak widzicie, dzisiaj dopisuję nam dobry humor. Dobrze. O czym to ja mówiłam? No i właśnie, no i Craig zobaczył kiedyś Kelly gdzieś tam na jakimś właśnie evencie takim ich sportowym, czy gdzieś na siłowni, no nieważne, no wiadomo, że kręcili się w tych samych kręgach, bo brali oboje udział w zawodach. Zresztą oboje z sukcesami. Kelly tam 7-krotnie zdobywała jakiś tytuł, miejsc, czegoś tam, czegoś, także była... Joki właśnie tutaj robi takie akrobacje.
I rzeczywiście skichał się, bo leżał na plecach i mu coś nie pasowało.
Tak, ale to jest na zasadzie, narysuj mnie jak jedną ze swoich francuskich dziewczyn. Wiesz, jak to tam tak na boku leży.
Piękny pies, naprawdę.
Piękny jesteś.
Musicie to zobaczyć. Boże, wszystko mnie rozprasza w tym pokoju dzisiaj, masakra.
Dobra. No tylko, że niestety Kelly znała reputację Craiga. Więc ponoć na początku, no to ona tak bardziej jak do Jesza do niego podchodziła, że nie bardzo jej się widziało mieć z nim jakiekolwiek bliższe relacje, no ale ona mu się podobała, więc tam cisnął, wiesz, chodził, prosił, pytał,
ale jaką miał
zagadywał,
reputację?
No takiego agresywnego bad boya, który brał narkotyki. To swoją drogą, ale no, czyli cały miks w zasadzie. W każdym razie Kelly dostrzegła w nim też te lepsze strony, nie tylko te, które gdzieś tam pokazywał właśnie publiczności, czy które używał gdzieś tam jako jakiś taki, no nie wiem, image, czy do, nie wiem, do marketingu. No ale okazało się też, że chyba jest po prostu dosyć dobrym człowiekiem. A ta Melissa, ich osobista asystentka, trafiła do nich właśnie w taki sposób, że poznała Craiga kiedyś tam na jakimś evencie fitnessowym, tak jak mówiłam wcześniej. Ponoć między nimi coś tam było, jakiś mini romans, no a potem każdy wróciło do własnego życia. I w pewnym momencie Craig namówił swoją żonę Kelly, żeby przyjęli Melissę u siebie w domu. Więc trochę dziwna sytuacja. Jeżeli rzeczywiście Craig i Melissa mieli ten romans, no ale dobra, to już jest ich sprawa. I Melissa, tak jak wcześniej wspominałam, była tancerką. Gdzieś chyba z tym wiązała swoją przyszłość. Dużo o niej naobiecywali, nic z tych obietnic się w sumie nie spełniło, a Melissa chyba była trochę zmęczona stylem życia, który prowadzili Craig i Kelly. Dlatego, że oni dosyć ostro imprezowali. To była ponoć preferencja Craiga, do której Kelly gdzieś tam się przyzwyczaiła i dała się w to wciągnąć. No też umówmy się, nie była bezwiedna, więc no może też jej się po prostu to podobało. No i oni ponoć oboje nie stronili od używek, ponoć u nich na chacie standardem były imprezy po różnych zawodach i nie tylko, gdzie było mnóstwo ludzi, mnóstwo par, które znali, no i każdy z każdym, nie? Czyli przyjęcie zamieniało się w orgię w pewnym sensie.
A, czyli byli swingersami.
Tak, tylko że ponoć Kelly ograniczała swoje to swingowanie tylko do tych imprez, to Craig niekoniecznie. Że on lubił kobiety, no nie wiem, Kelly może to po prostu nie przeszkadzało. W pewnym momencie Melissa była już zmęczona tym wszystkim i wróciła do tej swojej starej pracy, ale napotkała właśnie te problemy z prawem, o których wcześniej wspominała i mama Melissy, jak i Craig i Kelly, czyli te jakieś tam karty kredytowe skradzione, narkotyki i tak dalej. W 2005 znowu zapraszają ją do siebie do domu, do Las Vegas, gdzie wtedy mieszkali. Aha, bo ja wcześniej nie wspomniałam, że oni się w ogóle w Kalifornii poznali, Kelly, Craig i mąż, ale to jest nieważne. Sprawa się dzieje w Las Vegas, więc to jest najistotniejsze. No i tam ją właśnie zaprosili do swojego domu. Miała być ich osobistą asystentką, ale ponoć jej w ogóle nie płacili. Craig jej dawał swoje karty kredytowe, żeby ona sobie miała kupować, co tam chce, ale ponoć wtedy dodawał też, że nie mów nic Kelly.
Bardzo dziwny układ. No.
Naprawdę absurdalna sytuacja. Nie wiem, czy oni ją chcieli wykorzystać, że jej nie płacili, czy o co chodzi. Z tego, co rozumiem, to Kelly i mąż Craig głównie żyli ze sponsorów na przykład, z pojawiania się w różnych miejscach, tak, z promowania produktów, tego typu rzeczy. I domyślam się, że jeżeli ktoś potrafi taką karierę poprowadzić albo ma dobrego agenta, no to pewnie świetnie jest w stanie z tego żyć. Aczkolwiek zabawnym jest, że ktoś, kto promuje zdrowy tryb życia, ćwiczenie i odżywianie się i pewnie różnego rodzaju suplementy, lubi sobie tam, wiesz, przyćpać w weekend, nie? Także no cóż. Mama Melissy 13 grudnia, czyli dzień przed tym, jak odkryto jej ciało w samochodzie spalonym, dowiedziała się od niej, że ta ma bilet właśnie do domu i że do niej przylatuje. Natomiast mama przyjechała na lotnisko, żeby ją odebrać, a córki nie było. Wtedy zaczęła się martwić, wydzwaniać do niej. Córka nie odbierała telefonu. Potem dzwoniła do Kelly i Craiga. Oni też nie odpowiadali. Cały czas włączała się automatyczna sekretarka. Mama Melissy mówiła, że na początku myślała, że całej trójce coś się stało. Natomiast po kilku dniach rzeczywiście chyba Craig się do niej odezwał, no a w międzyczasie jeszcze policja się odezwała, tak? Sama ta mama Melissy gdzieś w międzyczasie mówiła, że wydzwaniała po szpitalach tego 14, kiedy ona się nie zjawiła, aż w końcu właśnie dowiedziała się od policji, że prawdopodobnie znaleziono jej córkę w samochodzie. Wykonano oczywiście testy DNA, które potwierdziły to, że była to Melissa. Poza tym, tak właśnie, jeżeli chodzi o to ciało i to, w jakim stanie ono zostało znalezione w samochodzie, no to oczywiście, tak jak mówiłam, ono było w 70% spalone, więc bardzo ciężko było zbadać to ciało, tak, i poznać bezpośrednie przyczyny śmierci. Zrobiono wiele rzeczy. zrobiono prześwietlenie ciała, żeby sprawdzić, czy ta denatka nie chorowała na żadne choroby, tak? Że nie miała żadnych uszkodzeń. Natomiast z tych prześwietleń nic nie wyszło. Mimo wszystko bardzo się tam postarali i rzeczywiście odnaleziono... Tak, po pierwsze, cała jej twarz i szyja były pokryte taśmą klejącą.
Słucham?
Taką, wiesz, taką grubą, nie? To oni to na taka duct tape, kojarzysz jak duct tape.
Ale po co?
Nie wiadomo.
No raczej sama by tego nie zrobiła.
Ale ponoć ta taśma też pomogła w tym, że zachowały się części jej rysów twarzy i stąd oni jakby też wiedzieli, że to była prawdopodobnie ona, zanim jeszcze wykonali te badania DNA. Poza tym na jej ciele znaleziono ślady bicia, dodatkowo ślady po paralizatorze, a w jej ciele znaleziono bardzo duże stężenie narkotyków.
No to biedno. Zmarła w jakichś cierpieniach.
Tak, tak, tak. Niestety było to no straszne. Policja trafiła też do chłopaka Melisy, bo Craig rzeczywiście przy jakiejś tam drugiej rozmowie z policją, bo w pewnym momencie policja po raz kolejny wezwała tą Kelly i Craiga do siebie i wtedy Craig powiedział coś, że Melisa spotykała się z jakimś facetem, ten chłopak nazywał się bodajże Brett. I rzeczywiście policji udało się tego chłopaka znaleźć. Kiedy policja odwiedziła Bretta, on oczywiście był zdruzgotany tą wiadomością o śmierci Melisy. Mimo to, że nie spotykali się bardzo długo, to był to dla niego szok. I oczywiście powiedział, zaprzeczył, jakoby miał mieć z tym cokolwiek wspólnego. I te jego zaprzeczenia były też potwierdzone w alibi, ponieważ on wtedy był gdzieś w podróży. I liczył na to, że jak wróci, no to znowu spotka się z Melisą. Także tutaj ten podejrzany odpadł. Policja postanowiła przyjrzeć się otoczeniu Melisy ogólnie, dlatego że wiedzieli, że w przeszłości miała problemy z narkotykami, a dodatkowo w jej ciele znaleziono wysokie stężenie narkotyków, więc stwierdzili, że może ona na przykład, no nie wiem, ukradła ten samochód, żeby spłacić jakiś dług dealerowi, tak? Albo no cokolwiek, no już rozważali każdą możliwą opcję, nie spuszczając oczywiście tutaj wzroku z głównych graczy, że tak powiem, w całej tej sprawie. No i rozmawiali z różnymi tam przyjaciółmi, znajomymi Melisy, no ale okazuje się, że Melisa tak naprawdę nie miała w tamtym momencie już problemów z narkotykami jako takiego i że to właśnie Craig i Kelly mieli główny problem i to oni robili te imprezki, ćpali ostro i byli tak naprawdę uzależnieni od różnych rzeczy, nie? Mhm.
Przyznam, że dzisiaj nie mogę się bawić w detektywa, jakoś w ogóle nie wiem dokąd to wszystko zmierza.
Z racji tego, że policji jakby brakowało punktu zaczepienia, postanawiają spojrzeć, a cały jednak nie ufali w ogóle Kelly i Craigowi, postanowili przyjrzeć się ich billingom. Zauważyli, że rzeczywiście tamtej nocy, kiedy zniknął samochód, niby nie wiedzieli o tym, że ich samochód został skradziony, z ich domu, z ich telefonu wyszło bardzo wiele połączeń do chłopaka, który się nazywał Anthony Gross. Kiedy policja sprawdziła, kto to jest, okazało się, że to był jeden z ogromnych fanów Craiga. Craig mu bardzo imponował, że tak powiem, i byli ludzie z ich otoczenia, którzy twierdzili, że nie byłoby rzeczy, której Anthony by dla Craiga nie zrobił.
O, dobra, to już wiem, dokąd to zmierza.
No właśnie, nie, no to jeszcze zobaczysz. Tak jak mówiłam, tych połączeń było ileś tam, a dodatkowo jeszcze zatrzymałam w tajemnicy jedną kwestię. Mianowicie, że w tej nocy, kiedy kierowca zauważył płonący samochód z ciałem Melisy w środku, widział też dwa samochody pędzące przed nim. Jednym z nich był Jaguar właśnie, który potem płonął, jak wywnioskowali, a drugim był taki szary pick-up, taki wiecie, duży samochód z taką paką z tyłu. A później, kiedy kierowca ciężarówki już był coraz bliżej tego palącego się samochodu, widział, że ten pick-up szary wraca, a już Jaguar nie. To jest ważna informacja, proszę to zapamiętać. Policja oczywiście próbuje znaleźć Anthony'ego, natomiast no, rozpłynął się w powietrzu, aż do czasu, kiedy to na policję sam dzwoni prawnik i mówi, że jego klient chciałby z policją porozmawiać. Umówili się bodajże na 19 grudnia i właśnie Anthony przychodzi z prawnikiem. Dziwna sprawa, prawda? Niewinny chłop przychodzi z prawnikiem? Po co to komu? Nawet nie wiedział, po co policja go szukała. No i okazuje się też, policja oczywiście sprawdziła sobie wszystko, że akurat Anthony ma taki właśnie szary samochód. Ciekawe. Anthony decyduje się oczywiście na współpracę i mówi, że w ogóle on o niczym nie wiedział, że w ogóle o niczym nie miał pojęcia, że właśnie Craig dzwonił do niego, że był bardzo niespokojny, prosił go o pomoc. Mówili się na pobliskiej stacji benzynowej i na tej stacji benzynowej była właśnie i Kelly, i Craig w ich czerwonym Jaguarze i powiedzieli, że chcą pozbyć się samochodu, poprosili Anthony'ego, żeby zatankował swój samochód, a dodatkowo kupił jeszcze kanister benzyny.
Aha.
On oczywiście to zrobił, oni tymi dwoma samochodami pojechali na pustynię, polali ten samochód tą benzyną, dodatkowo polali ten samochód jeszcze płynem do zapalniczek, którego mieli chyba z 6 butelek, a ten płyn wziął się z ich wycieczki do Walmartu, dlatego że policja szukała dowodu, że oni na tej stacji byli, żeby potwierdzić zeznania Anthony'ego. I rzeczywiście znaleźli nagrania z Walmartu i z parkingu Walmartu, który był zaraz niedaleko tej stacji benzynowej, gdzie widać bardzo wyraźnie, że Kelly kupuje 6 takich dużych butli płynu do zapalniczek. Po co to komu?
No nie wiem.
Prawda? No właśnie. W jednym z programów podkreślali, że cały zapas ze sklepu wykupiła tego płynu do zapalniczek i jest też nagranie z parkingu Walmartu, kiedy widać, że Craig wysiada z samochodu, bierze te rzeczy i nie pakuje ich do bagażnika, tylko na tylnie siedzenie.
Mhm.
No, więc dla policji to było jakieś tam też potwierdzenie, że no, większość ludzi jakieś duże zakupy, duże tego typu rzeczy po prostu pakuje do bagażnika, a nie na tylnie siedzenie, prawda?
Mhm.
No i ciekawe, czemu nie otworzyli bagażnika na publicznym parkingu. W każdym razie no, policja potrzebowała tych więcej dowodów niż tylko ten Anthony, dlatego właśnie szukała tych wszystkich nagrań. No i rzeczywiście te nagrania potwierdzały wersję Anthony'ego. Policja postanawia, mając te wszystkie dowody... Dodatkowo na policję zgłosili się jeszcze inni ludzie. Zgłosili się ludzie, którzy byli przyjaciółmi Kelly i Craiga. Byli to Jeremy i Megan i oni byli no, gdzieś tam chyba bardzo bliskimi znajomymi i stwierdzili, że tamtej nocy, kiedy miał zaginąć Jaguar, Kelly i Craig zaprosili ich do siebie i oni myśleli, że idą tam na zwykłe spotkanie towarzyskie. I tak się bawili, wyszli bodajże no, jakoś w okolicach drugiej, więc to by się nawet zgadzało z godzinami telefonów do Anthony'ego, bo to też było nad ranem. Znajomi mówią policji, że dostali od Kelly i Craiga, wychodząc, torbę z prośbą o zabranie jej. To była taka torba sportowa, powiedzmy. I wzięli tą torbę i w domu zajrzeli do torby, a w środku znaleźli paralizator, taką pałkę do bicia i taśmę klejącą. Więc postanowili przynieść ją na policję, bo usłyszeli o tym wszystkim, co się działo, no i troszeczkę się przestraszyli. Była też druga para znajomych. Ta para znajomych nazywała się Amanda i Ryan. I ponoć Kelly i Craig odwiedzili Amandę i Ryana. W ten sam dzień, kiedy odwiedziła ich policja, przyszli tam w ogóle cali zestresowani, przerażeni. Powiedzieli, że Melissa przedawkowała, a teraz oni mają kłopoty. I bali się, że będą musieli uciec do innego kraju, oczywiście takiego, gdzie nie będzie żadnej ekstradycji, wiadomo. W pewnym momencie gdzieś Craig i ten jego ziomek Ryan sobie poszli, no i Kelly i Amanda miały zostać same. I wtedy też Kelly opowiedziała Amandzie, że znaleźli Melissę, która przedawkowała, więc zapakowali jej ciało do auta, wywieźli je na pustynię i spalili.
Ale po co?
No właśnie sami jakby ci znajomi nie wiedzieli, więc przyszli na policję o tym powiedzieć, bo to jest jakiś absurd, kto tak robi.
Mhm.
No. Kiedy policja dostaje nakaz aresztowania Craiga i Kelly, udają się do ich domu. Oczywiście w ich domu nikogo nie ma. Zastają pobojowisko, rzeczy nie ma, ich nie ma, wiadomo, uciekli. Będą spełniać swoje obietnice o ucieczce do kraju, w którym nie ma ekstradycji. Natomiast policja się nie poddała i dostali od kogoś cynk, że mają jechać do Bostonu, żeby się z kimś spotkać, kto ma im dać hajs czy coś. Policja oczywiście obserwowała, tak bardzo aktywnie poszukiwała tych ludzi. No i rzeczywiście dostali kolejną informację, że ktoś zauważył Craiga, który siedzi w samochodzie na parkingu i przyjechała tam specjalna jednostka SWAT ponoć, o której ostatnio też wspominałaś. Oczywiście zaaresztowali go, a wiesz, o po co oni tam pojechali? To był parking takiego centrum handlowego, jak to mają w Stanach, takiego na dworze powiedzmy, nie? Że do sklepu wchodzisz z dworu.
No.
Mhm. Wiesz po co? Na paznokcie.
Co?
Tak, pojechali po to, żeby on czekał w aucie, ona sobie poszła paznokcie robić. No to jak dla kogoś, kto właśnie ucieka z kraju, to powiem ci, że...
Bardzo dziwne.
Dziwne, tak. Dziwne, miała priorytety, no ale to już nie jestem w stanie... Jakby nie przychodzi mi do głowy, jaki był powód, jakie było
rozumowanie. Może nie mogła się pozbyć brudu spod paznokci.
Tak, no w każdym razie... Aha, wiesz, co mogło być powodem? Może... bo oni chyba mieli w ogóle jechać do Grecji, dlatego, że tam nie ma ekstradycji, no a w Grecji, wiesz, ładna pogoda, no to może myślała, że wiesz, że będę miała, nie wiem, brzydkie stopy, prawda, jak będzie chciała być na plażę, nie wiem.
Masakra.
W każdym razie, no zachowała się głupio, w ogóle to wszystko jest tak głupie i bezsensowne, no nieważne. Kiedy policja ich zaaresztowała, oni oczywiście cały czas twierdzili, że nie mieli z tym absolutnie nic wspólnego. Craig twierdził, że znaleźli podczas... W ogóle oni co chwilę zmieniali wersję wydarzeń. Ja już się zdążyłam 3 razy pogubić, jak czytałam i oglądałam na temat tej sprawy. I chociaż przyznam, że artykuły były raczej takie pobieżne, większość informacji takich bardziej szczegółowych mam z programów takich dokumentalnych, telewizyjnych. Też niektóre informacje się różniły, więc jakby jeżeli coś powiedziałam, co jest sprzeczne, to wybaczcie, bo tak jak mówię, były pewne niedociągnięcia, mam wrażenie, albo w jednych podawali szczegółowe daty, w innym nie, a z kolei podawali inny trochę ciąg wydarzeń, no więc musiałam jakieś wnioski tutaj wyciągnąć z tego. Craig, jak go aresztowali, to miał inną wersję wydarzeń. Stwierdził, że znaleźli Melissę w garażu, kiedy byli u nich ci znajomi, którym dali torbę z narzędziami zbrodni. Ponoć poszli do garażu i właśnie zobaczyli Melissę, która przedawkowała i siedziała na siedzeniu kierowcy. Oczywiście policja udała się do tych znajomych, czy też zaprosiła ich do siebie. Ci znajomi absolutnie nie potwierdzili tej wersji wydarzeń, ale opowiedzieli więcej. Okazało się, że w pewnym momencie Craig i Kelly, kiedy ci znajomi u nich byli, zaczęli opowiadać o tym, jak to Melissa od nich kradła, jak to mieli dosyć, jak to już nie dało rady po prostu absolutnie nic z nią zrobić i właśnie nakradła, a potem zniknęła. Ale to nie był koniec, dlatego że potem ponoć znowu wrócili do tej sprawy. Podczas spotkania towarzyskiego w ogóle fantastyczne tematy do opowiadania znajomym i powiedzieli, że między Melissą a Kelly wywiązała się bójka. Craig wtedy wkroczył do akcji. No i niestety...
Przez swoje gabaryty za mocno ją uderzył.
No, nie do końca, dlatego że ponoć kolejność była taka, że Melissa i Kelly się biły. Czy też weszły w jakiś konflikt, tak? Zaczęły się kłócić. Kelly użyła na Melissie paralizatora. Następnie wkroczył Craig, który ją bił. Potem przytrzymał, kiedy Kelly wstrzyknęła jej narkotyki. A potem jeszcze miał ją doprawić, łapiąc ją tak od tyłu ramieniem za szyję. Mhm. Tak ją ściskając, dusząc ją, nie? I ponoć na tej imprezie, kiedy Craig i Kelly zapraszają znajomych, opowiadają im najpierw, że asystentka zniknęła, potem, że wywiązał się konflikt i że no niestety asystentka nie żyje, on to pokazał, jak można udusić osobę na tej swojej koleżance Megan. Naprawdę, że on tak podszedł i ją złapał to z tym swoim ramieniem po prostu grubości konara drzewa i zaczął ją poduszać, żeby pokazać. A tak naprawdę to już miało wszystko tak, jakby chcieli ich zastraszyć, a na koniec jeszcze podali im tą torbę, żeby oni czuli się częścią tej sprawy i bali się cokolwiek powiedzieć. Ale przynajmniej dzięki tym znajomym mogli nie mieć dowodów u siebie na chacie, jak przyjdzie policja, bo wiadomo było, że przyjdzie. Jakie to jest wyrachowane w ogóle, że zaprosili tych ziomków po to, żeby mieć alibi. Potem wcisnęli im tą torbę i jeszcze ich nastraszyli uduszeniem. Dramat, no po prostu. Ja sama bym chyba uciekła z tego domu i po prostu tylko siedziała i myślała, co tu zrobić przez pierwsze 2 dni, nie? No bo jakby nigdy nie wiesz, co takiemu człowiekowi strzeli do głowy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, jak wyglądało ciało po odnalezieniu, czyli tą taśmę kryjącą, to Craig miał jakieś głupie wytłumaczenie, że zakleił jej taśmą twarz, bo po tym, jak ją znaleźli, jak przedawkowała w garażu, zakleił jej taśmą twarz, bo było mu tak źle, że osoba, którą kochał, w taki sposób skończyła, że nie mógł patrzeć na jej twarz i musiał ją zakleić. No to jest jakaś bzdura. W sensie ja w to wierzę, nawet jedna jakaś tam specjalistka się wypowiada, że to może być w pewnym sensie prawda, że po prostu zrobili jej krzywdę, potem musieli pozbyć się ciała, więc zakleili jej twarz, żeby przynajmniej nie musieć patrzeć i jakoś się mu zdystansować do tej całej sytuacji.
Ale ja sobie wyobrażam, że to jest przezroczysta taśma klejąca.
Nie, taka srebrna.
Aha, okej. Okay. Bo ja myślałam, że przezroczystą. No to co tu zakrywać?
Nie. Niestety, jeżeli chodzi o wyniki autopsji, o ten raport z autopsji, był tutaj pewien problem, dlatego że mimo licznych obrażeń, mimo licznych śladów, ciało było w tak złym stanie, że lekarze nie byli w stanie jednoznacznie stwierdzić przyczyny śmierci. I czy w ogóle któreś z tych obrażeń było przyczyną śmierci. No więc no to jest duży problem, prawda?
No ale jeszcze zostaje podpalenie ciała.
No tak, ale no ona wtedy już mogła nie żyć. No to jest zupełnie innego rodzaju przestępstwo niż morderstwo, prawda? Poza tym, no wiesz, no, nikt nie chciał, żeby oni się wywinęli, jeżeli rzeczywiście to zrobili. Ale na szczęście policja pomyślała o tym o tym narzędziu, które przynieśli znajomi Craiga i Kelly, o tym paralizatorze. Skontaktowali się z producentami tego paralizatora i okazało się, że producent, mając takie narzędzie, jest w stanie dokładnie powiedzieć, kiedy do wystrzelenia doszło. I rzeczywiście okazało się, że wystrzelono z niego wielokrotnie właśnie tego wieczoru, kiedy miała zginąć Melissa. Policja, żeby mieć jeszcze więcej dowodów, udała się ponownie do domu Craiga i Kelly i tam ponoć, jak się użyje paralizatora, nie wiedziałam o tym zupełnie, to przynajmniej tego konkretnego, który oni mieli, taki duży, profesjonalny, wypada z niego takie pseudo-konfetti, jak oni to nazwali. Mm-hmm. I pokazali takie różowiutkie, okrągłe jakby papierki na ziemi. I takie właśnie papierki znaleźli w domu Kelly i Craiga.
Dziwne.
Tak, czyli to był jakby wyraźny ślad, że ten paralizator został użyty u nich w domu. Nie tylko wiadomo było kiedy, ile razy i ile mocy, ale również gdzie. Nasza para tutaj przestępców cały czas nie przyznawała się oczywiście. W końcu doszło do takich przesłuchań przedprocesowych, że tak powiem, w sądzie i postanowili jednak się przyznać. Przyznali się do różnych rzeczy, że tak powiem. Craig przyznał się do morderstwa drugiego stopnia, porwania i podpalenia, a Kelly przyznała się do napaści i podpalenia.
Mhm. Czyli ona nie chciała być skazana za morderstwo.
Ponoć to Craig naciskał na to, żeby oni poszli na tą ugodę, żeby ona jeszcze mogła pójść i żyć.
A, to miło.
Jest nawet taki wywiad, że on mówi, że on się tylko cieszy, że jego żona będzie mogła wyjść wcześniej i sobie pożyć. Nie wiem, czy to jest prawda, bo mówił też, że przyznali się, chociaż wcale tego nie zrobili i zrobił to właśnie tylko po to, żeby Kelly mogła jeszcze trochę pożyć na wolności. Mhm. Więc nie wiem, czy to nie było takie, wiesz, gadanie tylko, żeby się wybielić. Craig dostał 51 lat pozbawienia wolności, będzie mógł wyjść najwcześniej po 21 latach i będzie to możliwe w 2026 roku. Natomiast Kelly dostała wyrok 26 lat i ona już wyszła na wolność. Wyszła na wolność po 12 latach odsiadki i to było w 2017 roku, czyli w zasadzie nie tak dawno temu. A co ciekawe jeszcze, kilka lat po trafieniu do więzienia Kelly rozwiodła się z Craigiem. Nigdy tak naprawdę nie powiedzieli wprost, dlaczego to zrobili, co się działo. Natomiast nie ciężko stwierdzić, że mogłaby być między kobietami jakaś zazdrość, dlatego że Craig i Melissa mieli między sobą jakieś zażyłości, mieli romans, a ja zapomniałam jeszcze powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie, że w pewnym momencie, kiedy oni mieszkali wszyscy razem we trójkę, to Craig miał wyjść z propozycją do swojej żony, żeby oni wciągnęli w ich związek Melissę.
Na trójkąt?
Tak, w jakimś większym stopniu niż, no. Także niż tylko jakieś tam pojedyncze imprezy, wiesz, swingersów. Nie wiem, jak to wyglądało w praktyce oczywiście, natomiast jeżeli tak było, no to domyślam się, że Kelly może czuła się zazdrosna, może czuła się gorsza w tej branży, w której pracowała w kulturystyce. Wygląd jest rzeczą nadrzędną, tak jest jakby najważniejszy. Więc w pewnym momencie, kiedy ktoś zaczyna się starzeć, nie mówię, że jest stary, po prostu zaczyna się starzeć, tak, już nie jest super młody, no to pojawia się problem, że już nie jest tak świetny, prawda, w oczach tych wszystkich ludzi, sędziów i tak dalej. Nie ma już tyle pracy, już się tak tobą nie zachwycają. No i właśnie ponoć wszyscy tam jej, wiesz, doradzali, operacje, jakieś wypełniacze, nie wiadomo co. Ja w ogóle nie uważam, żeby było coś w tym złego, wręcz przeciwnie, wszystko jest dla ludzi. Ale wtedy, kiedy ktoś ma na to ochotę, prawda, nie dlatego, że wszyscy dookoła ci mówią. A po tym, jak oni zostali małżeństwem, Kelly i Craig, to ponoć on bardzo ją namawiał do jakichś zmian w wyglądzie i rzeczywiście ona, z tego co rozumiem, miała już jakieś operacje plastyczne za sobą i on był jakby osobą, która, nie chcę powiedzieć, miała kontrolę nad tym, jak ona wyglądała, bo to nie o to chodzi, ale gdzieś tam uczestniczył w tym aktywnie, prawda, jakie zmiany zachodzą w jej ciele, że tak powiem. Więc rzeczywiście był to chyba ktoś, kto bardzo lubił kontrolować i manipulować innymi ludźmi. Oczywiście mówiono też, że był bardzo narcystyczny, że uważa się, bo on nadal żyje przecież, że uważał się przynajmniej w tamtym momencie za kogoś, kto jest mądrzejszy od innych. Ale też jakby nie chcę całej winy zrzucać za to wszystko na niego, no bo Kelly chyba też była w stanie podejmować swoje decyzje, prawda?
No i wychodzi na to, że to od niej zaczęła się cała jakby szamotanina.
I jeżeli rzeczywiście to, co oni opowiadali, jest prawdą. Wiesz, tyle było tych wersji, że tak naprawdę tylko oni wiedzą, co się stało tamtej nocy. Jest jeszcze taka scena z sądu właśnie, kiedy Craig krzyczy do Kelly tam, nic nie mów, czy coś takiego, prawda? Także to też jest. Dodatkowo wyszła jakaś, w to się już jakoś bardzo nie zagłębiałam, szczerze mówiąc, ale wyszła jakaś kwestia, że Craig ponoć próbował uknąć morderstwo świadków w tej sprawie. tych swoich znajomych, którzy przeciwko nim zeznawali, jak i temu Antoniemu, który był tak ślepo w niego zapatrzony. Bo oczywiście Antoniemu też się dostał wprawdzie wyrok w zawieszeniu za pomoc, oczywiście w ukryciu i tak dalej. Natomiast no, do więzienia nie poszedł. No i to w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, bo to było tyle takich jakichś małych szczegółów, że Karolina to już nie wie w ogóle, o czym była ta historia chyba.
No wiem.
No.
Dobra, to teraz czas na moją sprawę i będzie być może w podobnym klimacie, więc trochę się dopasowałyśmy, bo ja też opowiem o zabójczej parze. Mm. Paul Bernardo i Carla Homolka.
Co, naprawdę?
No, a ty o tym nie mówiłaś.
Nie, ale jestem zaskoczona, no.
Czyli wiesz, o co chodzi.
Oczywiście.
To jak wy nie wiecie, to wam powiem. Byli taką idealną parą lat 80. Młodzi, ładni, o blond włosach, niebieskich oczkach, ale jak to zwykle bywa w naszym podcaście, skrywali pewien mroczny sekret.
I nie byli kulturystami.
Tak, nie byli kulturystami.
To nie jest to podobieństwo.
Zacznę od Paula. On urodził się w sierpniu 64 roku w Ontario w Kanadzie. Także jest to sprawa z Kanady wyjątkowo. Jego rodzice byli w miarę zamożni, należeli do takiej klasy średniej. Sprawiali wrażenie normalnej rodziny, ale znowu oczywiście tylko na zewnątrz, bo w środku tego domu rozgrywała się patologia. W 1975 roku ojciec Paula został oskarżony o molestowanie dzieci i pojawiły się plotki, że molestował również własną córkę. Z początku, jak to wyszło na jaw, to Paul nie okazywał żadnych emocji z tym związanych. Wszyscy mimo wszystko opisywali go jako radosnego chłopca, który się dużo uśmiechał. No a niestety ojciec zdominował cały dom, bo poza tym, że prawdopodobnie molestował własną córkę, to jeszcze maltretował swoją żonę, czyli matkę Paula. Fizycznie ją bił, poza tym werbalnie ją poniżał, wyzywał od suk, grubasek. Być może to nauczyło Paula, jak traktować kobiety w przyszłości. Matka przez to została wpędzona w depresję i podobno odizolowała się od wszystkich i mieszkała w piwnicy. Kolejna trauma z dzieciństwa Paula wydarzyła się, kiedy miał 16 lat. Wtedy jego matka wyjawiła mu, że Kenneth Bernardo nie jest jego biologicznym ojcem, tylko że Paul jest owocem romansu, który kiedyś miała. No i wtedy Paulowi już puściły wszystkie hamulce, ale wyżył się właściwie tylko na swojej matce, bo wyzywał ją od dziwek i tak dalej. I jak tylko skończył szkołę, to uciekł z tego domu rodzinnego i właściwie nigdy nie oglądał się za siebie, zerwał z nimi wszelki kontakt. Potem studiował na Uniwersytecie w Toronto, ale niestety studiował bardziej znęcanie się nad dziewczynami niż jakiś konkretny kierunek, bo stał się ekspertem w podrywaniu dziewczyn w jakichś tam studenckich barach. Kiedy udało mu się jakąś dziewczynę zwabić do siebie, to już przestawał być taki szarmancki, tylko znęcał się nad tą dziewczyną, bił, wyzywał, gwałcił i to był jego taki stały motyw. Kilka z jego byłych, tutaj w dużym cudzysłowie, dziewczyn zgłosiły to na policję, ale podobno przez ten jego wygląd takiego grzecznego chłopaczka i tą jego charyzmę nic z tym nie zrobiono. Mniej więcej w tym samym czasie na przedmieściach Scarborough w Ontario, to był rok 87, pojawia się przestępca atakujący młode kobiety. Pierwsze zeznanie mamy od kobiety, która rankiem 4 maja wysiadła z autobusu i właśnie na tym przystanku została porwana i brutalnie zgwałcona gdzieś w pobliżu swojego domu. I w przeciągu tygodnia wydarzyły jeszcze się 2 takie ataki w okolicy. Ofiary tego seksualnego predatora miały od 15 do 21 lat. Wszystkie były bite, strasznie wyzywane przez tego sprawcę. Groził, że je zabije, jak pójdą na policję i tak dalej. Chciał je, poza tym, że zaatakować, to jeszcze zastraszyć. Oczywiście kobiety i tak zgłosiły się na policję I przez to, że ich zeznania były tak podobne, no to policja wiedziała, że to musi być ten sam sprawca.
No, jakie odważne.
I gazety nazwały go gwałcicielem ze Scarborough. To okropne szaleństwo Paula trwało przez jakieś 5 lat i prawdopodobnie w tym czasie zgwałcił albo zaatakował jakieś 19 kobiet, ale mogło być oczywiście ich więcej.
Czyli uchodziło mu to wszystko na sucho tylko dlatego, że miał ładne oczy.
Dokładnie tak, no. Mhm. Potrafił się jakoś zachować, sprawiał pozory normalnego.
No, czyli taki idealny psychopata w zasadzie. Mhm.
I tak dochodzimy do maja 90 roku. Jedna z jego ofiar dokładnie opisała go na policji, co pozwoliło stworzyć taki realistyczny rysopis, który następnie pokazano w mediach. I właściwie dwie osoby zgłosiły na policję nazwisko Paula po tym, jak rozpoznały go w tym rysopisie. Był to jego były współpracownik i żona jakiegoś starego kumpla Paula, z którym on spędzał dużo czasu. Tego pierwszego mężczyznę w ogóle olali na policji, ale po zgłoszeniu się tej kobiety, co było jakiś tam czas później, w końcu zaprosili tego Paula na rozmowę. Niestety, ta kobieta, która go zgłosiła, była, no właśnie nie wiem, nie umiem sobie dokładnie tego wyobrazić, ale oni powiedzieli, że ona była jakaś taka niezręczna, nie sprawiała wrażenia wiarygodnej według policji, że zachowywała się dziwnie, i nie wiedzieli, czy mogą ją traktować poważnie. Podejrzewali, że po prostu ona chciała tylko zgarnąć nagrodę.
Ale to była już druga osoba, która podała to samo imię i nazwisko. To tak. Nie mogli skojarzyć tego? No właśnie, pierwszy. No, przepraszam.
No właśnie o to chodzi, że tu to zaniechanie policji no, jest chyba najgorszym jakby błędem w całej tej historii. No bo owszem, zaprosili tego Paula na posterunek, żeby go przesłuchać. To było 20 listopada 90 roku. Ale
zaraz miałyśmy się urodzić.
No właśnie. Ale po 30 minutach go wypuścili. On w ogóle dał im dobrowolnie próbkę swojego DNA. I oni go zapytali, dlaczego sądzi, że został wskazany jako ten podejrzany w sprawie tych wszystkich gwałtów. Na co on sam przyznał, że no faktycznie być może przypomina trochę ten rysopis.
Mm-hmm. No sprytnie, sprytnie.
I takim był pewniaczkiem i tak ich zabajerował, że detektywi stwierdzili, że był on znacznie bardziej wiarygodny niż tamta kobieta. Dlatego przez kolejne 2 lata jego próbka DNA nie została nawet porównana ze śladami, które mieli od ofiar.
To jest jedna z tych spraw, przy której chcesz sobie rwać włosy z głowy. Ale wiesz, też oburzającym jest to, że przecież policjanci, których głównym zajęciem, ale jednym z zajęć, które mają, jest przesłuchiwanie ludzi, którzy przychodzą z różnymi informacjami. Ja bym pewnie była kłębkiem nerwów, jakbym musiała iść w takiej sprawie na policję, bo to nie jest coś, co jest takie łatwe do opowiadania, tak? No. Zwłaszcza jak sobie zdajesz sprawę, że to jest ktoś, nie wiem, kto przesiadywał u ciebie na chacie non-stop. Zna cię, wie gdzie mieszkasz, no.
No tak, no, ale tu właśnie było takie ogromne zaniechanie, bo przez te kolejne 2 lata Paul zdążył w tym czasie zamordować 3 dziewczyny i zgwałcić znacznie więcej. Także właśnie dzięki zachowaniu tych detektywów no, było znacznie więcej ofiar.
Czyli poszedł o krok dalej już teraz.
Tak, tak. Mhm. Ale właśnie sprawa tutaj zmienia się, kiedy poznaje swoją drugą połówkę, czyli tą Karlę. Ona miała 17 lat, kiedy on miał 23. Wtedy się poznali i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Karla urodziła się w Ontario w roku 70 i była najstarszą z trójki rodzeństwa. Podobno miała kochających rodziców, była miłym, grzecznym dzieckiem, kochającym zwierzęta. Dlatego po skończeniu liceum zaczęła pracować w klinice weterynaryjnej. No to z boku, wiadomo, wydawała się zupełnie normalną dziewczyną. Też była atrakcyjna, szczupła, blondynka, idealnie pasowała do Paula swoim wyglądem. Ale pasowała też swoim widocznie charakterem, bo to była miłość od pierwszego wejrzenia, przede wszystkim dlatego, że podzielali te same chore fantazje, jak się okazało. Bo od początku ich związek opierał się na tej relacji dominującego Paula i uległej Carly, więc był taki sadomasochistyczny. Z biegiem czasu ta przemoc w związku się nasiliła i wychodziła jakby na zewnątrz, bo w czasie trwania ich związku Paul gwałcił inne dziewczyny za przyzwoleniem tej Carly.
Jeszcze ją to jarało.
Tak, tak, tak. Oni się zaręczyli dość szybko. O ich miłości wiedzieli znajomi i rodzina. Mówili wszystkim, jak bardzo są szczęśliwi, jak bardzo się kochają. No z zewnątrz wszystko sprawiało wrażenie jakiejś takiej romantycznej bajeczki. Ale prawda była taka, że po 3 latach ich związku Paul zaczął się nudzić. Twierdził, że należało mu się odebranie Carly dziewictwa, ale problem był w tym, że jak ona zaczęła się z nim spotykać, to dziewicą nie była.
Jak mogła.
No, więc to go bardzo denerwowało. I żeby załagodzić całą tą sprawę, to Carla postanowiła znaleźć dla niego dziewicę i to była jej własna siostra.
Oni są chyba niestety z tego najbardziej, w cudzysłowie, znani, nie?
Carla wiedziała, że Tammy i jej 15-letnia siostra podoba się Paulowi, ponieważ Paul często zaglądał do jej pokoju, jak był u niej w domu i masturbował się, kiedy ona spała. Oczywiście to było wszystko za pozwoleniem Carly. Także faktycznie pasowali do siebie bardzo. No i Carla wymyśliła dla niego idealny prezent świąteczny. Na 23 grudnia 90 roku zaplanowała właśnie atak właściwie na swoją siostrę i to miało być na rodzinnym przyjęciu bożonarodzeniowym. Oni podawali Tammy drinki ze środkiem uspokajającym i kiedy wszyscy domownicy poszli spać, a ta siostra była odpowiednio odurzona, to Carla i Paul wzięli ją do piwnicy i tam rozpoczęli swoją, no nie wiem, jakby to nazwać, zabawę chyba oni tak by to nazwali. Carla odurzyła swoją siostrę jeszcze bardziej przez to, że na jakimś materiale, chusteczce czy czymś, wylała taki środek znieczulający, który zabrała z tej swojej kliniki weterynaryjnej. To się nazywało halotan czy coś takiego. No i przyłożyła do nosa i ust, tak żeby ją jeszcze bardziej odurzyć i to miało mieć jakieś takie działanie właśnie znieczulające czy odurzające. Więc gdy ta jej siostra straciła przytomność, to oni zaczęli ją gwałcić na zmianę. Także rozumiem, że Carla również brała w tym czynny udział. A wiadomo to wszystko dlatego, że oni nagrali to na kamerze wideo. Niestety ta Tammy, ona była bardzo odurzona alkoholem i wszystkim i zaczęła wymiotować i dusić się tymi swoimi wymiocinami. Więc oni spanikowali i zamiast wezwać karetkę w tym momencie, to zaczęli sprzątać tam i tuszować ślady po swoim przestępstwie. Więc właściwie ta karetka przyjechała za późno. Ona nie odzyskała przytomności i zmarła w szpitalu. Mhm. Także no, tragedia. Ale kolejna tragedia wydarzyła się chyba w tym szpitalu, czy już jak przyjechała tam policja, bo zignorowano to, że miała jakieś takie chemiczne poparzenia na twarzy, które były wywołane tą substancją. Poza tym nie wykryto narkotyków w jej krwi, a oczywiście tam były.
Może po prostu nie szukali.
No. I śmierć została uznana za po prostu wypadek spowodowany zatruciem alkoholem i zadławieniem się wymiocinami. Nie rozumiem, że nikt jakoś głębiej nie drążył całej tej sprawy.
No, próbuję sobie jakby wyobrazić tą scenę, kiedy cała rodzina zapłakana, prawda? Tragedia. No. Domyślam się, że w takiej sytuacji tej Carly i Paulowi było dosyć łatwo zmanipulować całą rodziną. Zwłaszcza jak wszyscy uważali ją za aniołka, nie?
Niedługo po tym wypadku Carla i Paul zamieszkali razem. No i podobno Carly zdarzało się przebierać w ciuchy swojej młodszej siostry i uprawiać seks z Paulem, odgrywając rolę tej Tammy. I oczywiście to wiadomo dlatego, że znowu nagrywali to na tej swojej kamerze. W 91 roku Carla przyprowadziła Paulowi kolejną ofiarę. Czyli właściwie to jest taki znany motyw, bo też już o kilku co najmniej takich parach rozmawiałyśmy.
Tak.
Tak, mi się to kojarzy z taką parą z Australii. Ty chyba też opowiadałaś coś takiego. To była dziewczyna, którą nazwano Jane Doe, czyli pozostała anonimowa. To była nastolatka i znała się z Carlą z pracy. Carla pewnego dnia zaprosiła ją na obiad, bo podobno ta dziewczyna bardzo ją lubiła i uznawała ją za taką swoją mentorkę. I postąpiła z nią tak samo jak ze swoją siostrą, czyli dosypała jej narkotyków do drinka. Potem zabrała ją do domu i podała też ten chemiczny środek na chusteczce, przez co dziewczyna straciła przytomność i była mocno odurzona. Następnie znowu para gwałciła dziewczynę i nagrali to na kamerze. Ta dziewczyna na szczęście przeżyła i obudziła się rano nie pamiętając nic, także no oczywiście dla jej psychiki to może lepiej, ale no też nie mogła jakby niczego zgłosić na policję, no bo nie wiedziała, co się stało. No i w międzyczasie tych okropnych wydarzeń Carla i Paul planowali swój ślub.
No domyślam się, że dalej tam bajka trwała.
Na tym ślubie miała być jakaś karoca, miała być jakaś bajeczna suknia ślubna, mnóstwo jakichś ekstrawaganckich dodatków, po prostu fantazje tam sobie puścili wodze fantazji, to chciałam powiedzieć. Paul liczył też, że uda mu się na tym weselu zarobić, że powinni dostać jakieś 50 tysięcy dolarów na samych prezentach, więc też no, to pokazuje jego charakter. I tutaj planowali też, że zamiast przyjąć nazwisko swojego przyszłego męża przez tą Carlę, to para postanowiła, że oni zmienią nazwisko na zupełnie nowe. To miało być nazwisko Tail po fikcyjnym seryjnym mordercy z filmu Criminal Law. Także fajny pomysł. Chociaż oczywiście, gdyby to była zupełnie inna historia i ludzie byliby normalni, to wydawałoby się to dość romantyczne. Ale łączenie...
Minus ten seryjny morderca, tak, ale tak.
2 tygodnie przed swoim ślubem znaleźli kolejną ofiarę i była to 14-letnia dziewczynka Leslie Maffey. W jej przypadku niestety nie użyli żadnych środków znieczulających. Paul ją porwał, przetrzymywali ją w niewoli przez kilka dni, oczywiście gwałcąc i torturując. Nagrali to też na kolejnej kasecie wideo. I kiedy się ją znudzili po kilku dniach, to ją zabili, a jej ciało poćwiartowali i zatopili w cemencie. Pozbyli się dowodów, wrzucając je do pobliskiego jeziora Gibson. No i następnym wydarzeniem jest ślub. To było 29 czerwca 1991 roku i co ciekawe, tego samego dnia, kiedy oni brali ślub, to para, która pływała sobie kajakiem po tym samym jeziorze, odkryła właśnie w wodzie te betonowe kawałki, z których, no nie wiem, wystawały.
Ale jakie to jest przedsięwzięcie, żeby w ogóle zatapiać coś w betonie, jakby, prawda, zalewać coś betonem, to też nie jest chyba najprostsza sprawa do zorganizowania.
No na pewno, ale tak czy inaczej no one wypłynęły, więc oczywiście ta para, która znalazła szczątki ciała, wezwała policję, no i zidentyfikowano to ciało jako 14-letnią Leslie. Policja wszczęła śledztwo w sprawie tego morderstwa, a w tym czasie Paul i Carla spędzali swój miesiąc miodowy na Hawajach i świetnie się bawili. Prawie rok później znaleźli sobie kolejną ofiarę, także wciąż widać, że policja nawet nie zbliżyła się do nich. To było 16 kwietnia 1992 roku. Porwali i zabili 15-letnią Christine French. Postąpili z nią tak samo jak z pozostałymi ofiarami. Tym razem nie ukryli zbyt dobrze jej ciała, ponieważ wyrzucili je gdzieś tam do rowu. No i oczywiście bardzo szybko to ciało zostało znowu odnalezione przez jakichś świadków. Policja, prowadząc śledztwo, zorientowała się, że te ciała mają ze sobą związek, że były...
No brawo!
że te zbrodnie zostały popełnione przez tego samego sprawcę. I taka ciekawostka na tamten czas. Podobno Carla miała problemy ze snem i mniej więcej właśnie w tym samym czasie udała się do jakiegoś jasnowidza, żeby poradził jej, jak pozbyć się głosów, które słyszała z piwnicy, które jakby nie pozwalały jej spokojnie zasnąć w nocy. Więc być może jakieś tam wyrzuty sumienia ją nękały.
Dobrze jej tak, no.
No i właśnie też na początku roku 93 Paul zaczął być coraz bardziej agresywny w stosunku do Carly. Ona chyba szukała jakiegoś schronienia u swoich rodziców, z którymi dalej miała dobry kontakt. No i oni w końcu przekonali ją, żeby zostawiła tego Paula, bo już za bardzo się nad nią znęcał albo po prostu przestało jej to wszystko odpowiadać. I postanowiła go oskarżyć o znęcanie się nad sobą.
Mhm.
właśnie przez to, że ona wystosowała to oskarżenie i coraz więcej osób zgłaszało się na policję właśnie opowiadając historię, jaki ten Paul nie jest agresywny i tak dalej, no to policja w końcu zbadała jego próbkę DNA, którą dał te parę lat wcześniej. Oczywiście ta próbka pasowała do gwałciciela ze Scarborough. Zaczęto go dokładnie obserwować, a ostatecznie został aresztowany w lutym 1993 roku. Aresztowano go na razie za właśnie te gwałty i za znęcanie się nad Karlą, więc co do morderstw nie mieli jeszcze pewności, więc postanowili wypytać Karlę o więcej informacji dotyczących jej męża. Podobno przesłuchiwali Karlę przez jakieś 5 godzin, no ale niestety ona niechętnie chciała cokolwiek zdradzić w tym temacie.
Wiadomo, nie chciała się pogrążyć.
Tak, jej prawnik mówił, że to ona jest ofiarą przemocy ze strony Paula i że to on zmusił ją do udziału w tych wszystkich przestępstwach. No a ona musiała się na to zgodzić, no bo bała się o swoje życie oczywiście. I właśnie w ten sposób doszli do tej nieszczęsnej ugody, ponieważ na ten moment policja stwierdziła, że bardziej opłaca im się pójść na ugodę z Karlą, która oczerni Paula i da im jakieś dowody, żeby mogli jego wsadzić do więzienia. No a co tam z nią się stanie, no to trudno. Ona miałaby dostać tylko 12 lat, więc bardzo mało. Ona oczywiście to zaakceptowała, no bo wiedziała, że może grozić jej znacznie więcej. I wtedy dopiero po ustaleniu tej ugody zaczęła mówić. Powiedziała, że Paul zgwałcił co najmniej 30 kobiet. Policja przeszukiwała dom Paula przez 70 dni, ale nie mogli znaleźć właśnie tych kaset z tych wszystkich zbrodni. Wiadomo było, że te kasety istnieją. Podobno Paul powiedział swojemu prawnikowi, że zostały ukryte gdzieś tam pod sufitem w łazience. Ten prawnik te kasety przetrzymał u siebie, także no spoko typ.
Może nie wiedział dokładnie, co na nich jest.
Znaczy wydaje mi się, że obowiązkiem prawnika jest po prostu bronić swojego klienta, więc no powiedzmy, że spełnił swoje zadanie. Ale właśnie ten sam prawnik zrezygnował z obrony Paula jakoś rok później i następnie jego obroną zajął się inny adwokat, który przekazał właśnie te słynne kasety policji. No i dobrze, że to zrobił, ale oczywiście było już za późno, żeby wycofać się z tej ugody z Karlą. Także to jest chyba właśnie największy dramat całej tej historii, że wszyscy obejrzeli te taśmy wideo, na których widać, że Karla była tak samo winna jak i Paul. No i musieli żyć ze świadomością, że ona dostanie tylko 12 lat, a tylko Paul będzie mógł dostać znacznie większą karę. No podobno te nagrania były tak brutalne, że zarówno doświadczeni policjanci i doświadczeni dziennikarze nie byli w stanie na to patrzeć i nie mogli się powstrzymać od emocji w sądzie. Właśnie przez te nagrania Paul został uznany za winnego wszystkich postawionych mu zarzutów i skazany na dożywocie za gwałt, morderstwo i porwanie dwóch dziewczyn. Chociaż oczywiście są podejrzenia, że mógł zrobić znacznie więcej. Paul teoretycznie mógłby starać się o zwolnienie warunkowe po 25 latach. Został umieszczony w takim najostrzejszym kanadyjskim więzieniu. No i wtedy został uznany za jakiegoś takiego niebezpiecznego przestępcę, czyli trafił na jakąś taką specjalną listę, co powodowało, że było bardzo mało prawdopodobne, żeby kiedykolwiek w ogóle pozwolili mu wyjść z tego więzienia. No i to jego przesłuchanie warunkowe już się odbyło i odmówili mu tego wyjścia, także on w dalszym ciągu pozostaje w więzieniu. A jeżeli chodzi o Karlę, to jej wyrok zakończył się w lipcu 2005 roku. Ona ponownie wyszła za mąż i ma trójkę dzieci. Podobno zmieniła swoje nazwisko, ale prasa i tak do niej dotarła.
Co, takie zdjęcia ze szkoły, nie? Czy coś?
Tak, tak, bo właśnie ona została jakoś odkryta, jak była wolontariuszką w jakiejś szkole religijnej w Montrealu, do której podobno uczęszczały jej dzieci. I jak ludzie się o tym dowiedzieli, no to wiadomo, byli bardzo oburzeni, jak ona w ogóle może, nie wiem, wstępować do takiego miejsca czy coś, to że powinna stanąć w płomieniach. Dzieci. No właśnie.
Wiadomo, jest ta resocjalizacja i inne rzeczy, no ale przy tak brutalnych sprawach to ciężko się powstrzymać od emocji. Mam tylko nadzieję, że każdy, kto nie bierze na poważnie kobiet albo mężczyzn, którzy przychodzą na posterunek i o czymś mówią albo coś zgłaszają, niech się wstydzi po prostu i zastanowi na co.
No tak, tutaj było bardzo dużo takich przypadków, które zostały zignorowane przez policję. A jeżeli chodzi o takie wyjaśnienie, dlaczego ten Paul nie został zwolniony z więzienia, to oczywiście on nigdy nie przeprosił za to, co zrobił.
No, już sobie wyobrażam, jak wykazuje skruchę.
No właśnie, na to raczej nie ma co liczyć, bo podobno on przyznał się przed sądem, że nie czuł nic do swoich ofiar w czasie popełniania tych przestępstw, więc na pewno ma w sobie coś z psychopaty. I sprawa, jeżeli nie wiecie, jest znana pod nazwą Ken i Barbie Killers. Dlatego, no, że byli tacy piękni.
Mm-hmm. No mi się ta sprawa najbardziej kojarzy z tą biedną siostrą Carly, niestety. Mam wrażenie, że we wszelkiego rodzaju opisach zawsze o tym wspominają, że ona sama pomogła i uczestniczyła w zasadzie.
No obrzydliwe. Nawet ciężko mi sobie to wyobrazić. Także tak nie byłam w stanie za dużo o tym czytać, bo no nie wiem, jak można swoją siostrę podać komuś jako ofiarę na talerzu.
Czy w ogóle kogokolwiek, prawda? To my już tu idziemy o krok dalej, bo się tak przyzwyczaiłyśmy, że są zwyrole na świecie. Ale jak widać, zwyrole nie mają żadnych zasad. I szczerze mówiąc, ta ugoda to po prostu jakiś... No
musieli zrobić to, co musieli zrobić, tak, żeby jego wsadzić.
To jest jakieś niesamowite szczęście dla niej. To.
Ale no na pewno przyfarciło jej się. Nie wiem, może się nawróciła, może coś,
no, może
ale...
Tak, no. Mam tylko nadzieję, że jest dobra dla swoich dzieci i nie robi nikomu krzywdy.
No, tego nie wiem.
Ale wyobrażasz sobie, jeżeli to wyszło na jaw, że ona była wolontariuszką w tej szkole, to jej dzieci musiały się o tym dowiedzieć. Albo dowiedzą się w pewnym momencie. To mi się w głowie nie mieści, jaka to jest trauma.
No, ale nie sądzę, żeby coś takiego dało się ukryć.
No. No tak, jakby myślę sobie, co te dzieci... No, straszne.
No, ale wiesz, nikt nie... No nie wiem, to już spekulacje są, ale wiesz, dzieci zawsze o swoich rodzicach myślą jak najlepiej. Zależy, jak ona się zachowywała już po wyjściu z więzienia. Mhm. Bardzo łatwo jest na pewno wytłumaczyć im, że to było w przeszłości, że ona się zmieniła, że się nawróciła. No wiesz, dlaczego mieliby jej nie wierzyć? No chyba, że tam ich leje na chacie, no to wtedy inaczej.
Nie. Ja też myślę o tych dzieciach jako o dorosłych osobach, nie? W przyszłości, nie tylko jako dzieciach. No ale nic, nieważne.
No i w takich sytuacjach bardzo przydatna jest ludziom religia. Zawsze mogą wierzyć w jakieś odkupienie grzechów i tak dalej. Prawda. Nawrócenie. No chyba, że są sceptykami, no to wtedy już gorzej. Ale to tyle, jeżeli chodzi o moją historię.
No i jak zwykle teraz najprzyjemniejsza część.
Podziękowania dla naszych patronów.
Bardzo dziękujemy nowym patronom. Ewie.
Emilii.
Michałowi.
Julii.
I Sylwii.
Jeżeli nie wiecie, to dla naszych patronów wrzucamy bloopersy tak zwane z naszych tutaj... nagrywań podcastu, także jeżeli chcecie wiedzieć, co jest wycięte, to zapraszamy.
Tak, i dodatkowe zdjęcia Jogiego.
Zawsze. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.